Ja na samym początku chciałbym jakby, żeby skierować tą dyskusję w kierunku takim właśnie historyczno-cywilizacyjnym, zwrócić uwagę na jedną różnicę w modelu rozwojowym pomiędzy Azją i Europą. Otóż cechą charakterystyczną świata europejskiego, zachodniego, czy jakkolwiek byśmy go inaczej nie nazwali, jest swojego rodzaju historyczność. To znaczy wszystkie znane nam do tej pory kultury, cywilizacje rozwijające się w Europie przechodzą przez pewne historyczne fazy rozwojowe. Opisane zresztą na przykład, nie wiem, przez Oswalda Spenglera w Zmierzchu Zachodu i tak dalej. To znaczy najpierw mamy taką fazę skupienia się na tworzeniu własnej duchowości, kultury, religii, filozofii i tak dalej. Takie powiedzmy średniowiecze kultury. Czas archaiczny w Grecji, to jest czas Republiki Rzymskiej. Potem mamy okres niesamowitej ekspansji terytorialnej i olbrzymiej aktywności człowieka. W Grecji to będzie epoka hellenistyczna, w Rzymie epoka cesarska. Zachód w tej chwili to prawdopodobnie kończy ten czas rozpoczęty przez okres wielkich odkryć geograficznych i ekspansji Zachodu na cały świat. No i potem nadchodzi starość i kultura się zaczyna rozpadać, walić. Ja zresztą to opisałem w mojej książce Zabójcy Zachodu, czyli jakby te wszystkie procesy, które w tej chwili autodestruktywne, które drążą kulturę zachodnią, a które sobie możemy porównać gdzieś tam, nie wiem, do schyłkowego hellenizmu, podupadającego cesarstwa rzymskiego i tak dalej. I co ciekawe, kultury wschodu, jak zwrócił mi na to uwagę we wstępie do swojej książki o kulturze hinduizmu René Guénon, kultury wschodu rozwijają się inaczej. One generalnie są mało historyczne i nie myślą historycznie. I można powiedzieć, że zamiast takiego rozwoju linearnego po linii prostej, czy właściwie nie tyle linearnego, najpierw w górę, a potem, prawda, jest jakiś okres największej świetności, spadek i potem się zaczyna zupełnie jakaś nowa kultura, jak barbarzyńcy przychodzą na ruiny Rzymu, to Azja rozwija się inaczej. To znaczy jest pewna kultura, ona się rozwija, nie wiem, 500-1000 lat, osiąga swoją świetność. Potem też, tak jak wszystko co ludzkie, przechodzi kryzys, załamuje się, ale jedna zasadnicza różnica. Ona sobie może w tym załamaniu trwać 200-500-1000 lat. I potem po jakimś czasie, kiedy następuje odrodzenie, to jest z powrotem ta sama kultura. No oczywiście ta kultura może być nawet przez zewnątrz, przez kogoś podbita, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ podbijający są asymilowani i po jakimś czasie rozwija się znów z powrotem ta sama kultura. Ja odnoszę wrażenie, że my w tej chwili, porównując jakby świat Zachodu i świat Azji, świat, nazwijmy to euroatlantycki, świat azjatycki, musimy ten problem uwzględnić. To znaczy, jeżeli kultura zachodnia rozwijałaby się, a zdaje się, że się rozwija tak jak grecka i rzymska, no to w takiej sytuacji czeka nas teraz okres schyłkowy. Ja tak myślę, że mamy teraz taki okres, ja wiem, Dioklecjana, prawda, czy walk diadochów w świecie hellenistycznym, opanowanie nad podupadającym Zachodem. To o ile przyszłość naszej kultury w tym sensie można powiedzieć, że jest nieznana, bo nie wiemy, co będzie dalej, to widzimy, że w tej chwili pogrążone przez dłuższy czas w dekadencji braku rozwoju kultury, nie wiem, Indii, Chin, Indonezji, gdzie pan profesor Cimek ostatnio był, one nagle nabierają nowego wigoru. Dostały, jakby to powiedziała młodzież, powera, prawda? Ale to są cały czas te same kultury, co były 500, 1000 i 1500 lat temu. I myślę, że to jest taki element, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to, że nasza kultura, nasze kultury europejskie zawsze były historyczne i z historią razem mijały i pojawiały się nowe w to miejsce. O tyle w świecie wschodu te kultury nie są historyczne, tylko raczej takie pulsujące, rozwijające się, podupadające. No i tak się akurat niefartownie w tej chwili dzieje, że my żyjemy w raczej w epoce zmierzchającej Zachodu, a w tej chwili tego poweru dostał zdecydowanie Wschód i my, ludzie Zachodu, trochę nie umiemy się do tego odnieść i cały czas próbujemy patrzeć przez nasze zachodniocentryczne i zachodnie okulary na wydarzenia całego świata, nie rozumiejąc tego, że Zachód przestał być już centrum świata, tylko jeszcze nie chce się do tego przyznać.
Bardzo dziękuję za ten głos wprowadzający. Gratuluję też tutaj wyczucia czasu. Te 5 minut, o których mówimy, wprowadzenia idealnie wpisuje się, więc dziękuję również za to. Bardzo proszę, pani dr Magdalena Ziętek.
Celem tego spotkania jest właśnie takie poszerzenie naszej perspektywy, ponieważ zawsze mamy tendencję, żeby ten świat zastany, który jest nam w jakiś sposób bliski, traktować w kategoriach absolutnych. I to, co przez ostatnie stulecia uważaliśmy za oczywiste, wyższość Zachodu, prymat Zachodu i że ten Zachód będzie podbijał cały świat i w końcu w jakiś sposób narzuci swój model wszystkim, się załamało, prawda? To już jest fakt, z którym się musimy zmierzyć. I to jest dobra okazja, żeby przyjrzeć się różnym swoim własnym założeniom i przekonaniom. Ja pamiętam, jak czytałam książkę Rolfa Petera Zifferlego na temat właśnie tamtych cywilizacji agralnych, transformacji całej takiej tej w kierunku nowoczesności. I jak właśnie Zifferlem pisał, że jeszcze w XVIII wieku Chiny i Indie były państwami znacznie bogatszymi niż Europa, niż Zachód. I to jest fakt, ale tak bardzo został wymazany z naszej percepcji i z naszej opowieści, bo my stworzyliśmy sobie pewną opowieść i zapomnieliśmy już o tym, gdzie tak naprawdę byliśmy jeszcze 200 lat temu. I w szczególności jak popatrzymy na taką perspektywę historyczną, cywilizacja chińska jako cywilizacja istnieje kilka tysięcy lat. Stany Zjednoczone, które przez ostatni czas były takim naszym, można powiedzieć, trochę ziemskim bogiem, istnieją 250 lat mniej więcej, więc w porównaniu do tych kilku tysięcy lat cywilizacji chińskiej to jest naprawdę niedużo. I chodzi nam o to, żebyśmy sobie po prostu to uświadomili, ponieważ dość mocno zawęziliśmy tę naszą perspektywę i przejęliśmy pewien punkt widzenia za absolutny. A jak się okazało, była to tylko i wyłącznie pewna konstrukcja, pewna ideologia, pewna tożsamość, którą w jakiś sposób zwycięzca nam wszystkim narzucił, prawda? Stany Zjednoczone zwyciężyły II wojnę światową i narzuciły pewien też dyskurs, jeśli chodzi o świat zachodni, a po 89, 91, po upadku Związku Radzieckiego narzucały ten swój dyskurs globalny. Chiny są tym państwem, które nie dały się skolonizować i rzeczywiście ten pochód Zachodu zatrzymały. Już widać w sposób wyraźny, że zatrzymały w sposób definitywny. Więc mamy do czynienia rzeczywiście z olbrzymią globalną zmianą, którą sobie jako Polacy musimy uświadomić i musimy sobie zadać pytanie, gdzie jest nasze miejsce w tym nowo tworzącym się porządku nie tylko politycznym, ale takim pewnym światopoglądowym, kulturowym czy wręcz cywilizacyjnym, właśnie dlatego, że tak bardzo mentalnie związaliśmy się z tą jedną narracją, z tą właśnie tą hegemonią kulturową Stanów Zjednoczonych, z ich systemem wartości, który przyjęliśmy jako własny, mimo że jednocześnie twierdzimy cały czas, że jesteśmy katolikami, nie zauważamy, że jednak jest to państwo protestanckie i cała ich gdzieś tam jednak jakaś taka misja polityczna ściśle z tym protestantyzmem jest związana. Więc gdzieś tą tożsamość własną zbudowaliśmy jednak na jakiejś matrycy stworzonej przez kogoś i ta matryca jest przez dużą część świata już definitywnie zakwestionowane i przede wszystkim za tą matrycą już nie stoją fakty w postaci rzeczywiście takiej całkowitej gospodarczej hegemonii, bo ona się załamuje na naszych oczach. I to jest taki moment krytyczny, że musimy po prostu sobie naprawdę zadać to pytanie i w jaki sposób odnaleźć swoje własne miejsce w tym nowym systemie, także kulturowo-cywilizacyjnie, ponieważ związaliśmy się z tą ideą, nie wiem, demokracji, praw człowieka i że jeszcze w jakiś sposób powiązaliśmy to z chrześcijaństwem, że to niby właśnie wynika z chrześcijaństwa, a każdy filozof, który się trochę tymi tematami zajmował, wie, że to jest wszystko trochę bardziej skomplikowane i że to też jest pewna taka, pewien w gruncie rzeczy jakiś mit i autonarracja, którą sobie stworzyliśmy. No i właśnie to jest ten moment, żebyśmy spojrzeli rzeczywiście na ten świat takim, jakim on w tej chwili się staje, bo on się tworzy, ten nowy układ się tworzy. I tak jak to wielokrotnie powtarzamy, naszym zdaniem to przekonanie, że Polska ma być tym przedmurzem, ma być tą wschodnią flanką Zachodu, ma być tą strefą zgniotu, jest proszeniem się po prostu o całkowitą i totalną katastrofę narodową, po prostu katastrofę narodową w sytuacji, gdy się obiektywnie pojawia możliwość pełnienia zupełnie innej roli, czyli tego pomostu między Wschodem i Zachodem, w szczególności, że jest to kompatybilne z naszym doświadczeniem historycznym, ponieważ mamy ten know-how i te doświadczenia na styku kultury jednak wschodniej i zachodniej i w naszej historii potrafiliśmy te rzeczy asymilować i łączyć, więc mamy też historyczny potencjał do tego, żeby taką rolę pełnić.
Bardzo dziękuję za ten głos w pierwszej części. Teraz przekażemy głos panu profesorowi Gracjanowi Cimkowi.
Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę tu być w tak zacnym gronie i rozważać tak ważne tematy dla Polski w kontekście obiektywnie zmieniającego się świata. Poprzednicy uzupełniali się, ponieważ pierwsza wypowiedź dotyczyła kulturowo-cywilizacyjnych układów odniesienia, druga już tych bardziej konkretnych, geopolitycznych, więc trzeba zauważyć, ja się tym zajmuję praktycznie od moich studiów magisterskich, uważam, że trzeba łączyć te dwa tematy, te dwa zakresy badawcze, natomiast one mają swoją specyfikę, mają swoją strukturalną dynamikę, która jest nieco odmienna, więc przez cywilizację rozumiem metodę ustroju życia zbiorowego tak jak konieczny, natomiast trzeba brać pod uwagę, że to jest metoda realizowana w danym czasie, w danej przestrzeni, obejmująca nie tylko świadomość, nie tylko ideę, nie tylko filozofię, ale przede wszystkim obiektywne procesy ekonomiczne oraz prawno-polityczne formy, które też mają swoją trajektorię i cywilizacyjne podejście tym się charakteryzuje i to jest jego zaleta wielka, że pozwala nam myśleć holistycznie, całościowo. I po drugie, długookresowo, długofalowo wychodzić poza terminy kilkunastoletnie, nawet kilkudziesięcioletnie i patrzeć na te procesy właśnie z perspektywy, można powiedzieć, takiej dłuższej, co jest bardzo dużą zaletą. Natomiast geopolitykę ja rozumiem i tak ją rozwijam w swoich opracowaniach jako badanie rywalizacji, interakcji ośrodków potęgi, czyli mocarstw, kiedyś nazywanych imperiami. I tego, co wynika z tej interakcji na poziomie porządku globalnego, regionalnego, lokalnego, co superweniuje takie pojęcie, używam ostatnio z Aleksandrem Wendem, czyli można powiedzieć pochodność tych efektów, tych interakcji na układy i odniesienia dla regionów i dla kodów geopolitycznych poszczególnych państw. Także Polska i nasza wizja siebie, projekt Polska, lepiej powiedzieć idea Polska, bo uważam, że projekt to też jest pojęcie o określonym sposobie strukturyzowania naszej świadomości, konstruktywistycznym, typowo wynikającym z pewnego myślenia liberalnego. Język też kryje ze sobą treść cywilizacyjną, ale to taka dygresja. Musi spoglądać na dwie nakładające się trajektorie, cywilizacyjną i geopolityczną i dać je razem pod uwagę w kształtowaniu wizji siebie, kodu geopolitycznego, mówiąc językiem geopolityki. Więc ze względu na to, że jest to wprowadzenie, więc w odniesieniu do kwestii cywilizacyjnej, tej, której tutaj pan profesor Adam nam wskazał, i chciałbym przywołać ważną pracę Emmanuela Todda. To jest francuski geopolityk, demograf i politolog, który jest znany z tego, że prognozował, nie zajmuje się geopolityką czy geoekonomią, ale na podstawie swoich metod w 1978 roku z jego prognozy wynikało, że Związek Radziecki się zwinie, prawda? Wtedy nie był postrzegany, powiedzmy, jako człowiek myślący realnie, no ale przyznała mu historia rację. W 2003 napisał wydaną w książce, książkę w Polsce przez wydawnictwo Dialog bodajże, Schyłek Imperium Amerykańskiego, o rozkładzie systemu amerykańskiego, w którym on przewidywał, że zwinie się Imperium Amerykańskie i Stany Zjednoczone przekształcą się w mocarstwo, czy państwo narodowe silne. I ta perspektywa 20 lat jest widoczna. Natomiast w tamtym roku, w 2024, została wydana we Francji książeczka Schyłek Zachodu, która no, mówi o właśnie już tej sferze cywilizacyjnej. Ona jest wydana we francusku, wiem, że po angielsku przydałby się wydawca w języku polskim, ze względu na renomę tego, po prostu renomę tego badacza. I co on nam udowadnia? No, udowadnia nam, że te prognozy oparte na osiągnięciach Spenglera 1919 roku, zmierzchu Zachodu, wchodzą w kolejną fazę, tak? Bo tym się różni cywilizacja od tych spraw, powiedzmy, geopolitycznych czy geostrategicznych, że ona no, ma tą czasowość rozciągniętą, można powiedzieć. I 100 lat temu on, Spengler, przewidywał, że to idzie w tym kierunku, zmierzchu, ale zmierzch ten nie oznaczał jakiegoś tam rozpadu, upadku całkowitego, tylko utratę energii twórczych, dostarczania czegoś nowego, co jest witalne, co jest żywotne, co jest, co rozwija, co rezonuje, co wpływa na cały świat. I z tym problemem Zachód się dzisiaj mierzy, prawda? Nie z utratą wielu atrybutów, które dalej posiada, bogactwa czy różnych osiągnięć organizacyjnych, ale z tym, że już utracił te możliwości organizowania planetarnego, można powiedzieć. I na to nakłada się i oczywiście w tym kierunku widzimy przemiany cywilizacyjne, kierunki znowuż powracające do Azji, gdzie ta żywotność, że tak powiem, odbudowuje się prawdopodobnie również ze względu na to, co pan profesor tutaj zaznaczył, czyli na tą niehistoryczność Azji, ja bym powiedział, że inne pojmowanie czasowości, która zawiera się w innej filozofii. Tutaj przywołuję bardzo cenną pracę, którą w 2003 roku wydała profesor Jadwiga Staniszki z władza globalizacji. Wtedy, no, prawda, mieliśmy do czynienia z awangardą, że tak powiem, przewag zachodnich po upadku ZSRR, a ona przewidywała i pokazywała właśnie w kontekstach filozoficzno-światopoglądowych, że chińskie uwarunkowania, zarówno konfucjańskie, jak i taoistyczne, spowodowują, że na dłuższą metę lepiej odczytują złożoność współczesnego świata poprzez inne rozumienie czasowości, rozciągłości czasowej, tak? Czyli chińskie postrzeganie czasu jest inne i modyfikowanie struktur inaczej się odbywa ze względu na inną filozofię. Oczywiście tutaj są inne też jeszcze państwa azjatyckie. I to jest ten moment cywilizacyjny. Na to nakłada się oczywiście rywalizacja geopolityczna, rywalizacja geostrategiczna i te procesy, o którym tutaj pani doktor Magdalena wspomniała, czyli obiektywne, ekonomiczne, technologiczne osiągnięcia, które dzisiaj widzimy w Azji i zdolności dostarczania perspektyw rozwojowych dla całego świata. Ja, tak jak tutaj już było wspomniane, ostatnio miałem okazję uczestniczyć w konferencji z okazji 70. rocznicy Bandungu w Indonezji i mogłem zaobserwować obserwacją uczestniczącą właśnie to, jak idee, jak ten potencjał Azji energetyzuje i daje nadzieję. Aczkolwiek trzeba było tutaj również zwrócić uwagę na dyfuzję idei, to znaczy, że Azja nie jest izolowana, ona się nie zamyka, ona korzysta ze świata, ona czerpie również z Zachodu, tylko te ich umiejętne czerpanie no, daje im dzisiaj przewagi. Pytanie, czy błędem strategicznym takim zachodniej cywilizacji jest nieumiejętność przekroczenia własnego paradygmatu. I to może tyle na początek.
Bardzo dziękuję za to wprowadzenie i wiele treści zawartych w tejże wypowiedzi. Radosław Pyfel kończy tę pierwszą część wypowiedzi wprowadzającej.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że dzisiaj mogę wystąpić w tym panelu, wymienić myśli. Też witam wielu wspierających mój kanał. Jak się okazało, wielu też widzów mojego kanału na YouTube, z czego się bardzo cieszę. Proszę Państwa, wiek Azji. Tak się zastanawiałem, jest impreza chyba Wilki z Wall Street i tam wstęp zdaje się chyba 500 zł, tutaj wstęp 300 zł i frekwencja też nie najgorsza. Tam zdaje się, że Jonathan Belfort występuje i tak dalej. Ja tutaj rozprawiamy o nowym porządku światowym, o wieku Azji, więc to też no, chyba jest pewien znak czasów. Proszę Państwa, no, ja jestem takim komentatorem YouTube'owym, geopolitycznym, więc odnoszę się może do tych spraw takiej do bieżącej polityki międzynarodowej. Codziennie robię taki przegląd, właściwie spędzam 2-3 godziny na analizowaniu tego, co się dzieje w światowej polityce i światowej gospodarce i właśnie potem nagrywam te vlogi na YouTubie, w związku z czym ta moja analiza będzie o poziom niżej niż tutaj to, co przedstawili Państwo profesorowie. Natomiast jedna rzecz nie ulega wątpliwości. No pewien świat, w którym funkcjonowała trzecia RP się skończył. No mamy z tym problem. Trzecia RP jest efektem, jest rezultatem pewnego momentu historycznego w 1989 roku i powstanie nowej epoki czy nowego rozdania geopolitycznego, które stworzyło trzecią RP, która no, powstała na trzech, czterech fundamentach. Pierwszy z nich to zwycięstwo w zimnej wojnie i Pax Americana. Drugi to Zjednoczony Zachód, bo tutaj Państwo czasami wspominacie o tym, że to są różne nurty wewnątrz Zachodu, ale dzisiaj ja widzę już wyraźnie dwa, to są Stany Zjednoczone i Unia Europejska, czy też liberalny zachodni establishment. Nie ma już Zjednoczonego Zachodu, tak jak w świecie islamu też jest wiele nurtów, inaczej jest w Indonezji, inaczej jest u szyitów, sunnitów i tak dalej. I to jest drugi fundament, który mam wrażenie, że się rozpadł, a trzeci to jest demokracja liberalna. Żyliśmy w czasie epoki końca historii, to się też już skończyło. I z tym jest pewnego rodzaju, teraz powiedziałbym, problem. I to opisaliśmy zresztą w książce Koniec Starego Świata, którą polecam tutaj na stoiskach, czy na dole, czy u profesora Wielomskiego w tym stoisku i polecam książki i Państwa Wielomskich i też swoją, moją, która się tam znajdzie, jest też w internecie. Polecam książkę również Kishora Mahbubaniego, Czy Zachód przegrał, do której napisałem wstęp. I w tych książkach, właściwie czy w tej książce, którą napisaliśmy z Łukaszem Warzechą, która jest takim zapisem wszystkiego tego, co działo się w ostatnich miesiącach i w 2025 roku w formule rozmów niegodnych polskiego inteligenta, bowiem te wnioski mogą być trochę szokujące, ale konkluzja jest taka, że ten stary świat się rozpadł, a nowy jeszcze nie powstał. I to jest generalnie, uczestnicząc w wielu dyskusjach no w Polsce, w różnych miejscach i w różnych środowiskach, widzę, że ta konkluzja jest wspólna. Ten stary świat, trzeci RP, świat, który stworzył trzecią RP, rozpadł się i teraz jest pytanie, czy trzecia RP będzie w stanie znaleźć jakiś pomysł w tym nowym świecie, a ten nowy świat no to jest Azja. I nie ma sensu to rzeczywiście przytaczać wskaźników ekonomicznych, żeby to pokazać, rosnącą klasę średnią, ten puls, tą energię, to jest wielkie wyzwanie, to nie ulega wątpliwości. I teraz oczywiście no, powstawanie nowej architektury, będziecie Państwo dyskutować o BRICS, ale to jest też Szanghajska Organizacja Współpracy, to są różne inne formaty. Ale tu chciałbym rzeczywiście zwrócić uwagę na kilka kwestii, żeby rozgrzać trochę tę dyskusję, że Azja sama w sobie też jest bardzo zróżnicowana. Tak? To jest kilka cywilizacji, jest wiele państw, w których tak naprawdę są jakby miejscem, w którym wiele z tych cywilizacji się spotyka, że spojrzymy chociażby na Azję Południowo-Wschodnią. Niektórzy mówią, że to jest region bardzo podobny do Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie spotyka się wiele religii i cywilizacji, więc to jest bardzo duże zróżnicowanie. To jakby pierwsza rzecz. Poza tym są różne wizje tego globalnego porządku. Teraz jeszcze jesteśmy w czasie, w Polsce dyskutujemy, czy Zachód przegrał właśnie tak, jak tutaj napisał 10 lat temu Mahbubani. Ale na dobrą sprawę no możemy powiedzieć, że za innym politologiem indyjskiego pochodzenia z Singapuru, Parakiem Kanną, że jesteśmy w czasie entropii, że jeszcze trudno wskazać, jest trwały trend, że to jest szereg niepowiązanych ze sobą procesów, którym na razie nie można jeszcze nadać pełnej logiki, tak bym powiedział. No i różne wizje, bo Indie na przykład widzą świat multipolarny, obawiają się na przykład no jednak zdecydowanej dominacji Chin. Czy Stany Zjednoczone upadną w ciągu kilku lat, tak jak Rzym upadł? No sam upadek Rzymu to byłby też bardzo długi proces i tu rzeczywiście zgadzam się z tymi wątkami, które były podnoszone przez przedmówców, że Stany Zjednoczone mogą być mocarstwem, ale nie hegemonem, czyli mogą być jednym z wielu mocarstw i prawdopodobnie taki układ się kształtuje. Widać, że rozbieżne mają wizje w stosunku do Ukrainy, na przykład niż Unia Europejska czy większość krajów europejskich, które nie wiadomo, czy będą miały karty w tym rozdaniu. No Chiny jest ciekawym przypadkiem, będę będę starał się streszczać, bo tutaj kilka było ciekawych wątków, do których chciałem się odnieść, chociażby do tej historyczności. Faktycznie Chiny to kilka tysięcy lat historii, co widać w rozmowach i z tamtejszymi elitami i w ogóle w rozmowach w Chinach, w języku, w wielu innych elementach. Nie chciałbym teraz się na tym skupiać. Natomiast ciekawe jest porównanie Stanów Zjednoczonych i Chin, bowiem czy Stany Zjednoczone przeżyły jakiś totalny upadek swojej historii w ciągu tych 200 kilkunastu lat, tak na dobrą sprawę, bo Chiny przeżyły taki upadek całkowity kilkukrotnie i się z niego podniosły. I to, co Chińczycy definiują jako element potęgi, to jest możliwość odbudowy, umiejętność renesansu czy umiejętność powrotu, który właśnie się odbywa. Kolejna kwestia, no to to, że proszę Państwa, ja mam takie wrażenie już od wielu lat, że Chiny przeżywają teraz swoją epokę oświecenia. To są nowe, wielkie projekty infrastrukturalne, kilkudziesięciokilometrowe mosty przez oceany, programy kosmiczne, nowe szlaki transportowe, chociażby ostatni arktyczny, który zaczyna funkcjonować na północ od Rosji. To jest podbój kosmosu, to jest wola mocy i to, co Europa przeżywała w dobie oświecenia i też w wielu fabrykach chińskich, na przykład widziałem portrety Europejczyków doby oświecenia, co mnie bardzo zdziwiło na początku, ale później nie tak do końca, więc po prostu ta cywilizacja jest na innym etapie, o tym trochę mówił profesor Wielomski. My jesteśmy na innym etapie na Zachodzie, a Chiny, mam wrażenie, w swoim rozwoju są na innym etapie.
Panie Radosławie, tu proponuję postawić kropkę w tej pierwszej części i płynnie...
Tak, już skończyłem.
Rozumiem.
Ale polecam jeszcze te książki na stoisku, książki państwa Wielomskich i też moją książkę, tam więcej. I
myślę, jeszcze więcej dzisiaj w trakcie dyskusji. Spotkania też wybrzmi to na pewno, jeśli chodzi o waszą aktywność i właśnie na tym polu publikacji, na polu właśnie działania w internecie. Mamy ten czas, żeby jak najwięcej dzisiaj wyeksponować tej wiedzy, no bo to spotkanie z państwem jest dla nas wielką okazją do tego, żeby właśnie pogłębić ten temat, który dla państwa tutaj obecnych jest niezwykle interesujący i również dla państwa, którzy będą nas oglądać. Panie Radosławie, skończył pan swoją wypowiedź, gdzieś wprowadzając też tą drugą część, o której myślę, a mianowicie, żeby przybliżyć nam obecnym tutaj ten rozwój poszczególnych państw w Azji szeroko pojętej. W jednym z wywiadów wspominał pan, podcastowych wywiadów w internecie, o tym, że bardzo prężnie rozwijają się takie państwa jak chociażby Wietnam czy Malezja. Pan profesor Gracjan Cimek świeżo co wrócił z Indonezji, gdzie doświadczył też spotkania z różnymi przedstawicielami różnych krajów. Na własne oczy mógł pan niedawno widzieć, ale państwo są zaangażowani na tym polu właśnie też obecności w tych miejscach. Mają państwo swoją wiedzę, też wiedzę analizują, śledząc te wszystkie informacje, prosiłbym was o to, żeby teraz w tej drugiej części na konkretnych faktach, na konkretnych przykładach wskazać ten rozwój szeroko pojęty w tych krajach, nie tylko jeśli idzie o Chiny, o te główne
kraje. Czyli jednak
kraje.
Liczby, tak?
Jeśli można, ale oczywiście nie mamy na to czasu, żeby wchodzić w szczegóły, ale to, co najważniejsze, ale z tym aspektem, czy Zachód rozumie te zmiany, które dzieją się w Azji, no i na konkretnych przykładach, jeśli mogę prosić. Kto z państwa chciałby zacząć? Czy teraz robimy kierunek odwrotny? Pan Radosław rozpocznie? To bardzo proszę.
No dobrze, skoro wywoła mnie pan do odpowiedzi, no to jeżeli chodzi o liczby, to polecam książkę, czy Zachód przegrał. Książkę napisaną 10 lat temu przez Kishora Makbuganiego, gdzie on pokazuje już wyraźne trendy. Tak? To jest z 2017 roku, teraz jest polskie jej wydanie. I on dokładnie te procesy pokazuje. Ja mogę zacytować tylko chińskich przemysłowców, z którymi kiedyś rozmawiałem i oni mówią tak, na początku masz tanią siłę roboczą, potem masz produkt, potem masz technologię, a potem masz reguły i najwięcej zarabia ten, który jest w stanie narzucić reguły. Więc mi się wydaje, że to nawet nie jest może kwestia braku zrozumienia, tylko może braku akceptacji często na Zachodzie, że po prostu Zachód już tych reguł nie będzie w stanie kształtować. Jakie możemy podać przykłady? Nie wchodząc może w te liczby, na przykład ja uważam, że w Polsce nie zauważamy perspektywy też na przykład Rosji, tak, która może dokonać całkowicie epokowego zwrotu w stronę krajów globalnego południa właśnie. Tak. My postrzegamy ten konflikt na Ukrainie z perspektywy jakichś dronów, rakiet, czołgów i tak dalej, czy tam jakichś wiosek, które jedna strona zajęła, potem druga odbiła i tak dalej. Natomiast to może być epokowa zmiana, dlatego że po pierwsze Technologie znajdują się już dzisiaj w Azji coraz częściej i Rosja wchodzi w ten chiński ekosystem technologiczny. Po drugie, ten puls, ta energia, wzrost klasy średniej, jeżeli spojrzymy na te dane, i to nie tylko mowa tutaj, nawet byłem ostatnio w Indiach, to jest gwałtowny proces urbanizacji, kilkanaście milionów ludzi przeprowadza się do miast, to samo obserwujemy w Wietnamie, w Indonezji. No tam jest dzisiaj życie, w związku z tym my to często przedstawiamy jako izolację Rosji, co moim zdaniem jest nieporozumieniem, no bo po prostu tam się przesuwa centrum świata, tak? I tu są trzy warianty, bo uważam, że Rosja też sporo ryzykuje. No pierwszy to jest taki, że Rosjanie się odnajdą w tym nowym świecie i użyją jakby zasobów globalnego południa, żeby powrócić i podyktować te warunki z grudnia 2021 roku. Czyli to jest Rosja, ale powiedzmy zwycięska. Drugi to jest taki, że nie wrócą do Europy, która gdzieś tam troszkę, mam wrażenie, przez długi czas pozostanie we własnym świecie i będzie musiała się dostosować czy zaakceptować te nowe warunki i będą gdzieś tam w tym świecie między Indiami, Zatoką Perską, Azją Południowo-Wschodnią, Brazylią, globalnym południem, to będziecie Państwo pewnie o tym dyskutować na BRICS. I trzeci wariant jest taki, że tu się Rosja potknie i stanie się po prostu takim dodatkiem też do Chin, bo nie uda się balansować poprzez Indię, Zatokę Perską i ten świat pozaeuropejski. No ale jak będzie, to zobaczymy. Natomiast jedno nie ulega wątpliwości, że tworzy się zupełnie nowa konstelacja i ja widzę z tym w Polsce problem, że nie jesteśmy w stanie na to reagować. Na razie jesteśmy na etapie udowadniania sobie czy zaprzeczania, że to się dzieje. W ten sposób uważam, że troszkę ten czas no, ma swoją wartość, ma swoją cenę i on upływa.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Gracjan-Cimek.
Ja polecam z kolei lekturę, po której jestem świeżym czytelnikiem. Fadilama, dlaczego Zachód nie może wygrać. Bardzo interesująca geopolityczno-geoekonomiczna synteza. No, taki rodzaj teorii, którą ja również podzielam, łącząc w swoich badaniach te wymiary. I głównym problemem i wyzwaniem, i który stoi przed wiekiem Azji, jest przezwyciężenie przemocy strukturalnej generowanej przez dotychczasowe instytucje kontrolowane przez Zachód. Znaczy, przemoc strukturalna polega na tym, że silniejszy w danej strukturze narzuca warunki, które uniemożliwiają rozwój słabszym. To nic nowego, bo w teoriach dependencji to było już w latach 60. opisywane i tych danych jest dużo, jeżeli tylko chcemy je czytać i podchodzić do tego z otwartymi oczami, a nie patrzeć na świat jednym okiem. W związku z czym naturalnym, obiektywnym jest, że zasoby demograficzne Azji w przypadku wyjścia z pułapki tego, znaczy z wyjścia z przemocy strukturalnej są przeogromne, bo państwa te, które są w wielu miejscach jeszcze zapóźnione, mają ogromne luki infrastrukturalne, mają wielkie aspiracje do osiągania rzeczy, które powiedzmy dla nas są oczywiste, są przestrzenią generowania nowych zysków, nowych dochodów i nowych możliwości. I to jest proces obiektywny, więc trwa walka międzynarodowa o umożliwienie prawa do rozwoju. Właśnie o tej wspomnianej konferencji, na której byłem, to była 70. rocznica konferencji w Bandungu, czyli konferencji, która była zainicjowana między innymi przez prezydenta Sukarno, prezydenta Indonezji, która po raz pierwszy postawiła tak na arenie międzynarodowej współpracę państw byłych kolonialnych, państw trzeciego świata, które poprzez wyjście z tego kolonializmu i z jego efektów dają im szansę na rozwój. Jeżeli patrzymy na to z punktu widzenia 70 lat, to ta konferencja wniosła wiele, jeżeli chodzi o sferę ideową, ideologiczną, nową filozofię stosunków międzynarodowych, Panchasila, i polityczną, prawda? Czyli dekolonizację, która się wtedy działa. Tak? W samej Indonezji Holendrzy próbowali jeszcze powrócić po II wojnie światowej i Indonezyjczycy niemało się namęczyli, żeby ich wyprosić ze swojego własnego kraju. To jest zawsze problem z kolonizatorami, prawda? Że oni się dobrze czują i to ładnie uzasadniają obecność w innych krajach, przekonując tubylczą ludność, że to tak musi być. Więc dzisiaj te idee natrafiają na nową rzeczywistość materialną, bo generowany w Azji, no zwłaszcza przez Chiny czy przez Indie w największym stopniu, ale coraz więcej w większym stopniu przez inne państwa, tak jak Wietnam czy Indonezję, możliwości rozwoju ekonomicznego i przezwyciężania luki technologicznej dają przy odpowiednich sposobie interakcji, dają szansę na skok po prostu w cywilizacyjny w tych obszarach, w których tego im brakowało. I to właśnie się przed nami dzieje. I to się dzieje. I problem leży w zmianie paradygmatu. Tak, to co wniósł Sukarno, zresztą w 1960 na konferencji w Organizacji Narodów Zjednoczonych, to było hasło Build a World for a New, czyli zbudować świat na nowo. I książka, którą tu przywiozłem z artykułami, które były na tej konferencji, między innymi moim artykułem, gromadzącym no, badaczy z całego świata, i z Europy, i z Azji, i z Rosji, i z Ameryki, jest poświęcona tej idei. I teraz nawiązując do mojego przedmówcy, kwestia, czy Rosja zacznie wykorzystywać globalne południe, jest źle postawiona. Rosja zmieniła już swój wektor, już nie wchodźmy w przyczyny, bo to nie w tym momencie nie jest istotne, ale po prostu to się stało w ostatnich latach. I przejawem tej zmiany perspektywy jest zorganizowany szczyt w Kazaniu, który nosi nazwę właśnie budować świat globalnego południa na nowo. Czyli nawiązuje do tego starego ruchu, do tej starej idei w nowych warunkach i budowy nowej architektury bezpieczeństwa eurazjatyckiego. I w tym tkwi po prostu dzisiejszy problem strategicznego wyzwania dla Zachodu, który no traci możliwości, dlatego że jeszcze w stosunkach międzynarodowych trzeba brać pod uwagę, to zwłaszcza konstruktywiści na to zwracają uwagę, no w Polsce też o tym mówimy, pamięć historyczna, tak? My lubimy mówić o pamięci historycznej, która oddziaływuje na nasze bieżące wybory. Niektórzy mówią, że ten determinizm historyczny jest błędny, niektórzy mówią, że historia nam pokazała i nic się nie zmieni, więc to, co się działo 500 lat temu, to dzisiaj mamy takich samych wrogów i trzeba podtrzymywać tą pamięć. W każdym razie w państwach tych trzeciego świata ta pamięć historyczna jest pamięcią o tym, kto ich kolonizował, kto ich wykorzystywał. I to wpływa na ich decyzje i wpisywanie się w nowy po prostu ten paradygmat i budowę na jego podstawie nowych instytucji, które będą po prostu inaczej podchodziły do kwestii inwestycji, dzielenia się technologiami, czy przede wszystkim oddziaływania na ich wewnętrzne sprawy, na ich wybory, jeżeli chodzi o system polityczny. Mówiliśmy wcześniej o tej czasowości różnej. Więc no nie można się zgodzić, to jest ten taki oświecone dziedzictwo naszego myślenia o cywilizacji, że są na cywilizacje przodujące, że idziemy w jednym słusznym kierunku, bo to jest ten model liniowej czasowości, prawda, który w Europie panował, ponieważ dzisiejsza nasza refleksja, osiągnięcia, że tak powiem, w rozumieniu świata polegają na tym, żeby dostrzec różnorodność tych dróg, szans i możliwości danej cywilizacji. To, co osiągają Chiny, no trudno osiągnąć, prawda, z mniejszym państwom Azji, które, prawda, no są bardzo zróżnicowane, nie mówiąc o tym, że i Azja Zachodnia jest częścią tego grupowania, także tutaj trzeba konkretyzować. Pytanie jest o tym, czy uda się znaleźć wspólne mianowniki, które będą dawały szansę wszystkim jakoś z tego korzystać, czy też powrócimy do tego, co niektórzy na Zachodzie lubią mówić, że po prostu zmieni się hegemon i teraz będzie inny kierunek wyzysku, inny kierunek narzucania swojej woli. To jest dylemat, który stoi przed nami, który się dzieje i który musimy obserwować.
Swoją gotowość do krótkiego odniesienia do tej wypowiedzi zgłosił pan Radosław Pyfel i później przekazujemy głos państwu
Wielomskim. Tak, ja bardzo krótko, panie profesorze, bo to nie ulega wątpliwości i właśnie o tym wspomniałem, że Rosja dokonała zwrotu w stronę globalnego południa i mam wrażenie, że w Polsce nie zauważa albo bagatelizowanego, o czym świadczy to, że mówi się, że Rosja jest w jakiejś izolacji. No więc jeżeli zbliża się do tego nowego centrum, no to jak może być w izolacji? To jest pewien błąd. Natomiast ja to mówiłem o trzech wariantach, to znaczy pierwszy, że Rosja będzie tym ptakiem, który będzie miał dwa skrzydła, jak mówił kiedyś Władimir Putin, jedno zachodnie i drugie wschodnie, i że po tym zwrocie w stronę globalnego południa zaraz będzie zwrot na zachód. Tak? To wszystko zależy od warunków zakończenia wojny na Ukrainie, warunków, na jakich to się stanie. I wtedy to jest powrót Rosji do Europy, pewnie na lepsze, lepszych warunkach, a nawet może na lepszych niż w grudniu 2021 roku. I to jest dzięki wsparciu, czy dzięki temu zwrotowi, tej poduszce, chociażby tych zakupów ropy z Indii, z Chin, także z Turcji. I tu Rosja wykorzystuje globalne południe jako lewar, by potem wrócić do Europy. To jest pierwszy wariant, czy tak będzie, zobaczymy. Drugi jest taki, że to jest zerwanie już rzeczywiście o długofalowych skutkach i powstaje nowa architektura gospodarcza świata globalnego południa, BRICS, Szanghajska Organizacja Współpracy, Europa jest marginalizowana i Rosja nie wraca już. Odrzuca tą ofertę niemiecką, tych zakupów ropy i surowców po dużych cenach i to już jest rozerwanie o długotrwałowych konsekwencjach. A trzecie jest takie, że to jest marginalizacja Rosji w tym świecie globalnego południa, że do głosu dochodzą Chiny, Indie i te inne kraje. I w tym trzecim wariancie to jest porażka. Więc są trzy. Który z nich ostatecznie zaistnieje, to czas pokaże. Natomiast na pewno dokonał się ten wielki zwrot i to nie ulega wątpliwości. Nie zauważamy tego w Polsce i trochę uważam, że szkoda.
Może ad hoc tylko?
Dziękuję. Króciutko, tak?
W 2023 roku była nowa polityka, nowa doktryna polityki zagranicznej Rosji i w tej doktrynie, no to mówię, trzeba czytać źródła, no co by tu nie sądzić, nie można bez tego nic sądzić, jak się chce poważnie podchodzić. I oni tam się sytuują jako globalne mocarstwo mające jako jeden z głównych celów strategicznych prowadzenie globalnej równowagi sił, prawda? Czyli tak się sytuują, prawda? Tak się sytuują.
Oni chcą.
No to jest ich cel, to jest ich cel.
No co oni, ja wiem, co oni chcą, natomiast czy to się stanie, to właśnie jest pytanie moim zdaniem.
No to w każdym przypadku. Cel i jego możliwości to w każdym przypadku każdego państwa są podobnie to działa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Adam Wielomski.
Tak, nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę, że dyskutując tutaj o Azji, w końcu, koniec końców, największe dyskusje wywołała Rosja. Tak. Ale to nie jest przypadek, dlatego że my musimy sobie zdać sprawę z tego, że gdybyśmy mieli, znaczy powiem tak, jeżeli historycy za 100 lat usiądą i zaczną mówić, kiedy się skończył świat powstały w roku 89 po upadku komunizmu, to każdy historyk będzie potrzebował jakiejś daty, roku. Takiego, gdzie będzie można to oznaczyć. Nie? To tak, oczywiście wiemy, że procesy się dzieją, trwają po 10 lat, no ale mimo wszystko, nie wiem, szukamy gdzieś granicy, gdzie się skończył średniowiecza, renesans, nie? I tam, nie wiem, odkrycie Ameryki, rok 1492. Zapewniam państwo, że w tym dniu w Warszawie, kadyksie, nic się nie stało, prawda? Tak. A mimo to traktujemy to jako taką symboliczną datę. Tak, no tak, no historyczne zboczenie, no bo trzeba dokonać tak zwanej periodyzacji, jak mówią historycy. I myślę, że kiedy będą historycy za 100 lat dokonywali periodyzacji świata i będą szukali tej daty, kiedy supremacja Zachodu się skończyła, to myślę, że tą datą będzie właśnie luty 2022 roku. Dlatego, że kiedy zaczęła się wojna ukraińsko-rosyjska, Zachód ją całkowicie zbagatelizował. To miało być tak. Boris Johnson pojechał do Żeleńskiego, do Kijowa, powiedział tak, słuchajcie, damy wam trochę broni, trochę kasy, macie wytrzymać parę miesięcy, my nałożymy sankcję gospodarczą na Rosję i Putin za pół roku przyjdzie na kolanach prosić o zawieszenie broni, ponieważ gospodarka rosyjska tego nie wytrzyma, bo przecież nie da się funkcjonować z sankcjami całego Zachodu, bo Zachód to świat. I Żeleński był na tyle naiwny, że w to uwierzył. Podobnie jak polska elita polityczna, nie rozumiejąc świata. Otóż pokazało się, że po pierwsze, ja zawsze od samego miałem początku wątpliwości, czy jedną tam siódmą świata można oddzielić od świata całego, to jest raczej podział świata. I do tego podziału generalnie doszło, szczególnie, że Rosja stała się w tej chwili jednym z mocarstw, paradoksalnie geograficznie, globalnego południa. Geograficznie jest to nonsens, ale geopolitycznie w tej chwili tak to wygląda. I rzeczywiście, jeżeli się spojrzy na oficjalną dokumentację rosyjską, takie ukazy Putina, się zawsze śmieją, one są trochę podobne w kształcie do encyklik papieskich, dlatego że to nam się ukaz kojarzy tak, że to wygląda w ten sposób, że jest Tak, że to jest punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, prawda, i że to jest ukaz. Nie, to są całe takie małe broszury, można powiedzieć, jakby to wydrukować. Dlaczego? Sytuacja światowa opisana i tak dalej. I tam wyraźnie widać, właśnie wspomnianym przez pana profesora dokumencie, pan profesor sam mi go przysłał, że Rosja jakby kończy z Zachodem eksperyment westernizacji się nie udał i w tej chwili strategiczny partner to jest Szanghajska Organizacja Współpracy. I że to jest jakby przyszłość dla Rosji. I teraz dlaczego to jest ważne? Nie tylko dlatego, że 2022 rok to jest ten moment, kiedy sankcje zachodnie na Rosję się nie udały. I to zresztą ten plan Trumpa, który w tej chwili wszyscy omawiają, świadczy o tym, że po prostu te sankcje się nie udały. Zresztą część ekonomistów tłumaczy, dlaczego w 2014 roku nie doszło do totalnej wojny na wschodzie, dlatego że Rosja była wtedy zbyt mocno uwikłana w zależności ekonomiczne z Zachodem i tych sankcji by nie przetrzymała. Przez 8 lat odpowiednie ministerstwa, służby i tak dalej tworzyły powiązania ekonomiczne z globalnym południem, aby wytrzymać sankcje, no i okazało się, że wytrzymali je dosyć skutecznie. Także to jest jakby ten moment, w którym prawdopodobnie historycy będą to wskazywali jako ten moment przejścia. Ale jest jeszcze druga rzecz. Pamiętajcie Państwo, że fakt, iż Rosja przeszła w kierunku Azji, globalnego południa i tak dalej, to nie jest tylko kwestia tego, że stosunków Rosji z Zachodem. To są również kwestia całej, bym powiedział, geopolityki światowej. Rosja w roku 1989 dostała w gruncie rzeczy coś w rodzaju takiej obietnicy dżentelmeńskiej umowy, że zimna wojna zakończyła się remisem. To znaczy, że następuje pojednanie pomiędzy Wschodem i Zachodem. Rosja będzie traktowana nie jako kraj przegrany, tylko jako jeden z graczy, trochę podobnie jak Francja, nie wiem, na Kongresie Wiedeńskim, że była jednym z głównych mocarstw. Sam zresztą Władimir Putin, pamiętam, był na początku, o czym się mało kto pamięta, zapadnikiem, chciał do NATO wchodzić. W tej chwili ten, już nie pamiętam jego nazwiska, negocjator rosyjski, który w Białym Domu negocjuje z Trumpem warunki te 28, tak, on podobno na początku był w ogóle zwolennikiem globalizmu, prawda, i można powiedzieć, że Rosja została brutalnie przez Zachód postawiona pod ścianą i powiedzenie, że słuchajcie panowie, wy tam w Rosji to nie jesteście partnerami. Możecie tylko być uczniami dla Zachodu i my będziemy sprawowali nad Rosją pewnego rodzaju profesurę. To jest coś takiego, co się udało na przykład w Polsce. Na zasadzie taki, że u nas w Polsce, jak ktoś na Zachodzie pochwalił Polskę, to wszystkie polskie media pieją, prawda, bo w New York Timesie pochwalili Polskę, czy nie wiem, Obama, prawda, zrobienie... Tak, Robert De Niro był w Polsce, największe wydarzenia, prawda? I to się udało, to uzyskanie nie wszyscy, przez Zachód.
Nie wszyscy byli zadowoleni z tej wizyty tak, akurat, bo w centrum Krakowa nie można na przykład samochodem wjeżdżać, on mógł i tak dalej.
No, ale to Amerykanie
jemu można oczywiście. Tak.
W każdym razie, o ile Zachodowi się tą profesurę nad Polską i innymi krajami Europy Wschodniej udało generalnie uzyskać, o tyle Rosja powiedziała zdecydowanie nie. I przejście Rosji do globalnego południa, to trzeba oglądać w dwóch aspektach. To znaczy konflikt Rosji z Zachodem i przemiana geopolityczna w momencie, kiedy jeden z najważniejszych graczy światowych przechodzi z jednego bloku do drugiego. Przechodzi ze świata euroatlantyckiego, przechodzi do świata, nazwijmy tej Azji. I to jest punkt. Rosja, u nas się mówi, to słaba, prawda, nie wiem, toalet nie mają i tak dalej. Proszę Państwa, Rosja się okazuje być dla Azji bardzo ciekawym partnerem. Rosja ma bowiem kilka bardzo ważnych atutów. Surowce. Bardzo ważne dla Azjatów, dlatego że surowce, które można dostarczać drogą lądową, a nie drogą morską, gdzie póki co flota amerykańska posiada przewagę i może to odciąć. No, Chiny bardzo chętnie kupują ropę naftową i gaz ziemny z Iranu. Jest to w tej chwili główny dostawca, ale problem polega na tym, że flota amerykańska może w ciągu godziny odciąć te dostawy. Już kończę. Może odciąć godziny te dostawy. Z Rosji puści się, że tak powiem, metodą lądową i to odcięcie jest zdecydowanie bardziej trudne. Także posiada ten. No i druga rzecz, którą Rosja posiada, której my nie doceniamy. Nie chodzi o te 6000 głowic jądrowych. Chodzi o technologie nuklearne. Chiny, które nam się wydają być tak bardzo zaawansowane technologicznie, podpisały z Rosją specjalne takie porozumienie o rozwoju swojego programu broni nuklearnej. I Rosjanie zobowiązali się rozwinąć chiński program nuklearny do 1500 głowic. Chiny niedawno miały 300 niecałe. W tej chwili się ocenia, że już mają około 600 dzięki współpracy z Rosją. Co oznacza, że w tych technologiach, nazwijmy to nuklearnych i broni nuklearnych, Rosjanie jednak są dalej czołówką światową i prawdopodobnie mają pewne umiejętności i technologie, których nawet Chińczycy nie posiadali. Także ich pozycja w tej Azji nie jest taka słaba. I to nie jest taka nie tylko stacja benzynowa, nie wiem, nie mają toaletę na zewnątrz, prawda, z desek zrobione. To są, powiedzmy sobie szczerze, narracja Zachodu, którą się w Polsce wciska i która wchodzi, to wystarczy sobie, nie wiem, na media społecznościowe wejść, żeby zobaczyć to odrealnienie, te kalki, prawda, które media zachodnie kształtują i które oczywiście nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.
I dopełniający głos tej drugiej części pani dr Magdaleny Ziętek-Wieromskiej w kontekście rozwoju Azji, w kontekście zagrożenia Zachodu, w kontekście tego wszystkiego, o czym tutaj mówimy.
Podstawową kwestią struktury funkcjonowania kolonializmu i neokolonializmu jest tak zwane narzucanie swojego dyskursu, narzucanie swojej opowieści, swojej wizji, tak żeby ten naród podbity czy wyzyskiwany uważał, że to jest pewna obiektywna rzeczywistość, obiektywne prawa, obiektywne jakieś konieczności, a nie tylko najzwyczajniej w świecie czyjaś wizja, czyjś pomysł. No i w kontekście Polski od 30 lat mamy do czynienia sytuacją właśnie taką neokolonialną, gdzie pewną narrację stworzoną na Zachodzie i stworzoną w interesie Zachodu, przyjęliśmy za prawdę objawioną, za coś absolutnie obiektywnego, z czym się całkowicie utożsamiamy i czego fatalnym skutkiem jest, moim zdaniem, w ogóle upadek polskiej nauki, w szczególności humanistyki, w szczególności nauk politycznych, gdzie zamiast prowadzenia własnych badań i sprawdzania, jak jest naprawdę, nauka się powinna zajmować badaniem, jak jest naprawdę, czyli jeździć, sprawdzać, pytać, dokładnie to, co chociażby robi profesor Cimek, który pojedzie na spotkanie Ruchu Państw Niezaangażowanych, zobaczy, co tam się dzieje, porozmawia. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie naukowcy powielają narrację zachodnią bez jakiegokolwiek sprawdzania jej, bez jakiegokolwiek kwestionowania nawet. W ogóle w momencie, kiedy się w tej ludności podbitej już wykształci ten mechanizm niezdolności do kwestionowania pewnych twierdzeń, to znaczy, że już mamy do czynienia tak naprawdę ze zniewoleniem mentalnym, po prostu ze zniewoleniem. I w Polsce mamy do czynienia naprawdę z taką sytuacją, gdzie wiele osób zatrudnionych na uniwersytetach powiela bezmyślnie te informacje prasowe, to co jest w prasie, to co jest tylko i wyłącznie tworzone przez agencje PR-owe i nie sprawdza tego, jak jest naprawdę. I po to jest też ta dyskusja, po to ją właśnie tutaj zaproponowaliśmy, żeby pokazać, że są pewne rzeczy, które trzeba kwestionować, bo ta oficjalna narracja coraz bardziej rozjeżdża się z faktami, a fakty są brutalne i w pewnym momencie obudzimy się z ręką w nocniku. I przede wszystkim w kontekście Polski, naszego położenia, naszej historii, tego, że nie mamy tej karty kolonialnej, że nie byliśmy narodem kolonialnym podbijającym, tylko byliśmy właśnie ofiarą tego kolonializmu, bo byliśmy tymi podbitymi peryferiami tego świata transatlantyckiego, świata zachodniego. Mamy bardzo dobrą kartę do tego, żeby rzeczywiście te stosunki z globalnym południem nawiązać. Możemy się bardzo gładko wpisać właśnie w tą konstrukcję ofiary kolonializmu bez żadnego problemu, bo takie są fakty. Kwestia jest tylko tego rodzaju, że my to musimy zrozumieć, a my tego nie rozumiemy, ponieważ całkowicie przyjęliśmy tę narrację zachodnią, że mieliśmy szczęście, że to jest niesamowite po prostu szczęście, że znaleźliśmy się właśnie w tej zachodniej strefie wpływów i że Zachód nas wyzwolił. Klasyczny trójkąt dramatyczny, kat, ofiara, wyzwoliciel, całkowicie to przyjęliśmy. I tutaj nieraz rozmawiałam z różnymi osobami, że pod względem jakiejś takiej mentalnej samodzielności, to my już jesteśmy w tyle za Afryką, że już Afryka ma w sobie więcej właśnie tej takiej samodzielności, tej ambicji, tej chęci wreszcie skończenia z tym kolonializmem, natomiast my nawet nie wiemy, że jesteśmy neokolonią. No i stąd właśnie ten pomysł na ten panel, żebyśmy się po prostu zaczęli przyglądać faktom, chociażby tym państwom, które uczestniczą w tych wszystkich procesach, przy czym tak jak tutaj to było powiedziane, Azja nie jest jednolita, tam są różne układy, układanki, istnieje jak najbardziej obawa wielu państw przed dominacją Chin, prawda, więc te państwa też się organizują w innych formatach, właśnie jak ruch państw niezaangażowanych, żeby tworzyć pewną przeciwwagę. To jest bardzo dynamiczny i taki bardzo żywy system, który kompletnie już nie pasuje do tego takiego statyzmu, do którego się przyzwyczailiśmy, pewnych haseł, pewnych sloganów, bezrefleksyjnie zupełnie powtarzanych. I kończąc swoją wypowiedź, czego potrzebujemy? Zdynamizowania naszego myślenia, po prostu zdynamizowania, jakby wrócenia do życia, po prostu wrócenia do życia, bo każdy, kto rzeczywiście jedzie do Azji, trochę tam pomieszka, trochę tam po prostu, nie wiem, popracuje, wraca z tym poczuciem, że tam jest życie, tam się coś dzieje, tam jest jakiś ruch, że ci ludzie są zupełnie inni. I wracając do Europy, to tak jakby wracali do geriatrii, czy po prostu do grobu, do czegoś, co umiera. Życie. Życie jest płynne, życie jest dynamiczne, życie jest spontaniczne, trzeba reagować, orientować się i to jest to, czego w tej chwili bardzo, bardzo potrzebujemy.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ tak dobrze nam się rozmawia, że czas szybko płynie, przed nami ostatnia część, w której bardzo proszę o dyscyplinę czasową, 3 minuty na wypowiedź i to będzie wypowiedź podsumowująca w odniesieniu do poprzedników, czy też jeszcze to, co chcą Państwo dodać. Mam nadzieję, że uda się w trakcie tych 3 minut, ponieważ rozpoczęliśmy nasze spotkanie z małym poślizgiem czasowym, więc zakończymy o godzinie 11.20 z minutami. Więc kto chciałby rozpocząć tę ostatnią część? Pan profesor? Proszę bardzo.
Tak, Spinoza powiedział, że wolny człowiek chce żyć, że wolnemu człowiekowi chce się żyć, prawda? Czyli chce się tworzyć, chce się rozwijać i to jest taka filozofia, która opisuje rzeczywistość. Natomiast w podsumowaniu moim chciałbym ująć sprawę strategicznej wyższości Azji i przejawiającej się w jej sukcesie Chin i potem innych państw właśnie na tym przykładzie, który tutaj już mówiliśmy na temat Rosji. Otóż, panie profesorze, to co się działo 89-90 to już był tylko przyczynek, to już był powód. Ja w metodologii zawsze pokazuję studentom, że trzeba rozróżnić przyczyny od powodów. Arystoteles mówił, że mądrość to jest znajomość przyczyn. Przyczyna leżała w tym, że elity radzieckie po prostu zaczęły wierzyć w Boga kapitału. One chciały się wreszcie opalać w świetle wielkiego tego sensu istnienia od 3 wieków, który rozwinął kapitalizm na Zachodzie i dał bogactwo nielicznym, więc tego im brakowało. I to była przyczyna, która trwała w postaci procesów, które trwały od lat 70., a które miały finał właśnie w takim, a nie innym rozpadzie ZSRR stosunkowo zresztą pokojowym. Deng Xiaoping nazwał Gorbaczowa idiotą, prawda? Bo ta metoda doprowadziła, prawda, do całkiem odmiennych efektów niż tą, którą Deng Xiaoping zaproponował dla Chin. I dlaczego, na czym polega wyższość myślenia azjatyckiego, a szczególnie Chin? Dlatego, że oni właśnie przez te swoje, tą esencję kulturowo-cywilizacyjną, przez tą filozofię, zaczęli przechodzić na drugi brzeg rzeki, trzymając, prawda, dno pod nogami, czyli kontrolując to, zdając sobie sprawę, że ten element, który jest awangardą i doprowadził Zachód do takiego, a nie innego stanu ich sukcesów i panowania, jest dla Chin instrumentem, a nie jest celem. No, no? Natomiast Rosjanie, którzy zechcieli wejść w to towarzystwo, no potem zostali uświadomieni brutalnie, że w tym towarzystwie oni nie będą odgrywali tej roli, którym obiecano. I kryzys ukraiński ma źródło właśnie w tych przyczynach, bo Ukraińcy też orientowali się, że lepiej wolą korzystać z tego samego światła z Zachodu, a nie z odbitego, który płynął w Moskwie. I to doprowadziło do tego, że te państwa, które są bliskie kulturowo na poziomie więzi, no, się rozerwały i tak dalej, i tak dalej. I ta bolesna lekcja dla Rosjan powoduje tą transformację w kierunku globalnego południa, gdzie Chiny pokazały, że ich filozofia myślenia, ta właśnie gradualistyczna, oparta na strategii uwzględniającej własne osiągnięcia, ma przynosi sukces, prawda? Indie, które mają też też były potężne demograficznie, przyjęły też te neoliberalne rozwiązania i poddały się, i one oczywiście, ich rozwój jest duży, ale w stosunku do Chin, no też są bardzo daleko. Także czyli określona filozofia polityki i szacunek dla własnej cywilizacji, dla oparcia strategii na identyfikacji twoich dalekośniejszych efektów zakorzenionych w kulturze, to jest sukces Chin, i którym oni się dzisiaj mogą dzielić z globalnym południem, bo pokazują, że można. Tylko trzeba mieć oczywiście do tego odpowiednie elity.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za też dyscyplinę czasową, panie profesorze. Proszę, pan profesor Adam Wielomski.
Dobrze, to w takiej sytuacji ja też powiem parę słów na temat jakby samooglądania się w świecie, bo moim zdaniem to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli chcemy rozumieć świat, to nie możemy spoglądać na świat przez czyjeś okulary. My w tej chwili, szczególnie po roku 89, cały czas patrzymy przez czyjeś okulary, to są okulary zrobione na Zachodzie. Jeżeli się spojrzy na różne spory polityczne w Polsce, to nie wiem, małżonek Ann Applebaum będzie patrzył przez okulary angielskie, Donald Tusk przez okulary niemieckie, Jarosław Kaczyński przez okulary amerykańskie, prawda, ale to wszystko nie są polskie okulary. I problem polega właśnie na tym, że mamy w Polsce bardzo głęboko neokolonialną świadomość, i to jest zresztą cecha niestety, to nawet jakbyśmy wielką potęgą, mieliśmy jakby to cały czas przekonanie o tym, że trzeba kogoś naśladować. Kiedyś, zresztą to mówiłem pierwszego dnia naszego dzisiaj forum tutaj w piątek, że kiedyś byliśmy przed murzem chrześcijaństwa i byliśmy z tego 1000 lat temu dumni. Zresztą uważam, że mieliśmy powód, bo to był gigantyczny akces, bym powiedział, cywilizacyjny, pomijając kwestie, nazwijmy to, zbawcze. Potem byliśmy przed murzem chrześcijaństwa w stosunku do Turków. Potem byliśmy przed murzem katolicyzmu w stosunku do Moskwy, bo to przedmurze chrześcijaństwa, trochę prześledziłem temat w XVII wieku, to było nie tylko przedmurze w stosunku do Turków, ale i w stosunku do Moskwy, która była traktowana jako niechrześcijańska, bo schizmatycka. I teraz też jesteśmy przed murzem, to się nazywa wschodnia flanka w tej chwili. W tej chwili jesteśmy przed murzem LGBT, prawda, w stosunku do kultury azjatyckiej, której azjatyzm polega na tym, że całego tego bym powiedział, tej kultury nie przyjmuje. I teraz pojawia się pytanie, jak sobie na to spojrzymy, na ten 1000 lat pojęcia przedmurza polskości, no to ja jednak uważam, że to jest 1000 lat, w którym ostatecznie wylądowaliśmy na pewnego rodzaju bocznym torze dziejów i bocznym torze historii. Dlatego musimy zacząć oglądać tamten świat. My mamy pewne problemy z oglądaniem, to nie tylko problem o charakterze mentalnym, bo mamy już takie okulary i trzeba je zmienić. To jest również kwestia, powiedzmy sobie szczerze, w znacznej mierze językowa. No kto zna z nas, nie wiem, chiński, prawda, tak, no może pan,
Kto z nas to akurat.
Tak. Także, ale generalnie mamy z tym problem, dlatego że większość informacji, które większość Polaków czerpie ze świata, to są polskie media, a te polskie media oczywiście są ideokopiarką i kalką mediów anglosaskich. To niestety tak wygląda, dlatego my, powiem tak, i wiara w to, że istnieją jakieś wolne media czy coś, to jest oczywiście bajka, proszę Państwa, dlatego że media w tej chwili głównie są ośrodkami propagandowymi, a nie ośrodkami informacyjnymi. I jest to nam wszystko podawane w ten sposób, żebyśmy myśleli w świecie zachodnim i po zachodniemu i patrzyli cały czas przez te zachodnie okulary. I dlatego uważam, że suwerenność informacyjna to jest oczywiście podstawa jakiegokolwiek reorientacji w Polsce, no ale trudno sobie wyobrazić państwo o neokolonialnym statusie obrotu się w świecie. Państwo o neokolonialnej mentalności narodowej, żeby nie posiadało w tej chwili innych mediów niż media o charakterze neokolonialnym. Także życzę Państwu na zakończenie tej dyskusji, żebyście Państwo myśleli po polsku, a nie neokolonialnie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Pan Radosław Pyfel. I na koniec zakończymy wypowiedzią, tak, pani doktor.
No dobrze, proszę Państwa, tutaj chciałem nawiązać do tych okularów, o których wspomniał profesor Wielomski, bo akurat napisałem coś bardzo podobnego w tej książce z Łukaszem Warzechą, czyli o trzech psach w polskim myśleniu o świecie zewnętrznym. I moim zdaniem, jeżeli nie pogonimy tych psów, to w ogóle możemy pójść na kawę, tak na dobrą sprawę. I te trzy psy, no to jest pies Kundel, no, który zawsze musi mieć jakiegoś właściciela. To jest pies Pawłowa, który mówi, że no coś jest albo czarne, albo białe i nie widzi całego tego zmieniającego się dynamicznie ekosystemu międzynarodowego. I pies syczłański to jest taki, który żyje w dolinie, jak widzi słońce, to zaczyna nerwowo reagować i zaczyna szczekać na coś oczywistego. Więc często rzeczy oczywiste w Polsce wzbudzają jakieś wielkie larum i to jest ten pies syczłański. Jak nie pogonimy tych psów, to nie mamy o czym myśleć. Natomiast ja, dziękując za udział w tej dyskusji, proszę Państwa, też chciałem powiedzieć teraz coś przeciwnego, żeśmy już machnęli na to ręką i zaczęli się zastanawiać, co będzie, jak to się wydarzy. Czy te geopolityczne rozdanie już trwa i to właściwie się już dokonało, więc może już właśnie tak się zastanawiam, już nie ma sensu przekonywać, bo to jest i tak niemożliwe i może trzeba się zacząć zastanawiać nad tymi scenariuszami, które nastąpią. I wiem, że tu troszkę zepsułem tą dyskusję, że troszkę wprowadziłem takiego dyskomfortu. Niestety muszę to zrobić na koniec, bo jednak będę się upierał przy tym pytaniu, że to też będzie bardzo ważne, jak zachowa się Rosja i który z tych trzech scenariuszy nastąpi. Bo to, że dokonał się ten zwrot w stronę Azji, to nie ulega wątpliwości, już nie musimy się tu przekonywać. Natomiast pytanie, czy to oznacza całkowite zerwanie z Europą, to moim zdaniem jest jedno z głównych pytań. I teraz jeżeli nie, jeżeli nastąpi powrót, to na jakich warunkach? No i my interesujemy się globalnym południem, widzimy to, ogarniamy to, no jak mówi chińskie przysłowie, oczami ogarniaj duże przestrzenie, a małymi rączkami szczegóły, tak? Da chu zhuo yan, xiao chu zhuo shou. Więc ogarniamy duże przestrzenie, ale małą przestrzenią dla nas jest Europa Wschodnia. I tu nastąpią wielkie zmiany, więc to jest duże pytanie. Ważne pytanie. Co do Ukraińców, no słuchajcie, mamy protekcjonalny stosunek do Ukrainy, może to była nasza kolonia wcześniej i tak dalej, ale Ukraińcy moim zdaniem pokazali, że oni widzą tą dużą przestrzeń. Oni prowadzili, Zełenski i jego otoczenie, dosyć ambitną, ciekawą politykę wobec krajów globalnego południa, która mam wrażenie, że przedefiniowała nawet sposób myślenia Radosława Sikorskiego, który w polskim tym dokumencie dotyczącym priorytetów polskiej polityki zagranicznej jako czwarty punkt wymienił globalne południe. No, jak to zrobić, to jest inna sprawa i czy jesteśmy wiarygodni, czy możemy to zrobić, czy mamy ludzi i tak dalej, ale dokonało to pewnej zmiany i Ukraińcy to widzieli. No, moim zdaniem ostatecznie im się to nie udało, ale próbowali. Więc proszę Państwa, no, wydaje mi się, że tutaj to, co mówiła też profesor Wielomska, no, to jest to chorobliwe pragnienie akceptacji. Gdzieś tam zostawmy to i spróbujmy z tym globalnym południem, bo mamy też sporo atutów, których sobie nawet nie uświadamiamy, a jak będziemy cały czas w tym paradygmacie tego chorobliwego poszukiwania akceptacji albo zwalczania tego, to się zamkniemy w tej bańce i nie wyjdziemy poza to, a to uważam byłoby dużą stratą, bo no, nie wiem, czy mamy te doświadczenia, jak Chińczycy mówią, upadku i powrotu, ale tworzyliśmy wielkie rzeczy w tej części świata i moim zdaniem stać nas na to i nie widzę przyczyn, dla których nie mielibyśmy tej bańki przebić. I dziękuję bardzo za zaproszenie, polecam książki raz jeszcze, dziękuję.
Bardzo dziękujemy. Na koniec, pani doktor.
Jedno ad vocem a propos właśnie patrzenia na świat cudzymi okularami. Na tych konferencjach w Indonezji jest też tematyka gender, prawda? Jest tematyka ekologii, ale ona jest osadzona w ich punkcie widzenia te problemy, prawda? Nie w narzuconym przez fundacje sponsorowane skądinąd, prawda? To jest to.
Ja ze swojej strony chciałabym podziękować za ten panel i za Państwa obecność, bo to był nasz pomysł. Zaprosiliśmy właśnie tutaj do uczestnictwa w tym panelu naszych właśnie współrozmówców, bo uważamy, że temat jest ważny. I gdzieś tak też tutaj w kuluarach rozmawiałam, że to byłoby takie ciekawe dowiedzieć się, jak ta Azja patrzy na nas, a w szczególności Chiny. System, który istnieje parę tysięcy lat, tutaj myślę jako cybernetyk, prawda? I oni tak patrzą na tę Europę, się pojawiają jakieś państwa, cywilizacje grecka, rzymska, znikają, pojawia się coś nowego, znika. I to byłoby właśnie ciekawe tak dowiedzieć się, jak oni patrzą chociażby na Polskę, jak oni nas postrzegają, bo jakby jesteśmy jakimś epizodem w historii, w ich historii. I myślę, że takie spojrzenie na siebie właśnie też czyimiś oczami jest bardzo, bardzo, bardzo rozwijające. No i może będzie okazja, żeby kiedyś, no właśnie w jakiś sposób, nie wiem, czy zaprosić kogoś z Chin, czy kogoś, kto tak dobrze te Chiny zna, żeby rzeczywiście poznać trochę lepiej to, jak Chiny w szczególności, ale też jak Indie, jak inne cywilizacje, jak inne państwa azjatyckie patrzą na nas jako Polaków i na Europę.
Niewątpliwie byłoby to bardzo ciekawe i mam nadzieję, że będzie to możliwe do realizacji. Ja również ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję za Państwa obecność, za Państwa wkład, za czas poświęcany każdego dnia do zgłębiania tego tematu, za to, że wykorzystujecie swoje dary i talenty i swoje predyspozycje. To jest ze wszechmiar ważne, aby robić w życiu to, do czego mamy predyspozycje. Nie każdy ma te predyspozycje do tego, do czego Państwo mają i to jest piękne uzupełniać się właśnie w tym zakresie działania, współdziałania. To jest to, co myślę Pani doktor wspomniała o tej też tożsamości i o tej geriatrii niejako w Europie. Mocne też słowa, ale prawdziwe, kiedy widzi się ten kontrast, będąc chociażby w Azji, patrząc na Europę, ale patrzymy też na Polskę. Wczoraj w kuluarach mieliśmy okazję rozmawiać z panią Barbarą Sochą, która mówi o demografii. Jest wielka zapaść. Badania wskazują jasno. W 2100 roku, drodzy Państwo, jeżeli nic się nie zmieni, Polska będzie liczyła 14 milionów obywateli tutaj, w naszym kraju. Więc to jest, myślę, wielka rola, wielkie zadanie, uświadamianie, mówienie, ale też brania tej rzeczywistości w swoje ręce. Mówię to jako reprezentant pokolenia jeszcze w tym wieku też produkcyjnym. Mówię do Państwa to jako też mąż i ojciec trójki dzieci, z czego jestem też niezwykle dumny. Sam mam sześcioro rodzeństwa, moi rodzice dali nam tę szansę życia. Tych rodzin wielodzietnych w przeszłości było bardzo wiele, teraz jest coraz mniej, ale myślę, że to jest jedno zadanie, które czeka przed nami jako Polakami. Kolejne zadanie to, czy też trudność, zagrożenie, które idzie z drugiej strony. Wczoraj mieliśmy okazję o tym rozmawiać z panem Pawłem Lisickim, mianowicie o zagrożeniu wynikającego ze świata islamu, ze świata muzułmańskiego. To jest też kolejny aspekt, na który musimy być wyczuleni. Tu pan Radosław Pyfel mówił o tym, że niejako my jako Polacy, no właśnie, skupiamy się na różnych rzeczach, nie mamy tej świadomości. Pytanie, skąd to się bierze? Czy może też z tego podziału wewnętrznego? Czy może zajmujemy się nie tymi rzeczami, którymi powinniśmy w pełni, żeby przekierować te siły, te nasze możliwości i zasoby? Pytanie jest wiele, oczywiście nie sposób wszystkich wyczerpać odpowiedzi. Ja jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziękuję Wam za obecność z samego rana w niedzielę. Życzę Państwu dobrej niedzieli, jeszcze tutaj w trakcie forum Kierunek Polska. Życzę Państwu, którzy będą oglądać to nagranie dziś czy w kolejnych dniach, wszystkiego co najlepsze. I raz jeszcze podsumujmy, kto z nami był i też Państwa proszę o brawa w ramach podziękowania. Pani dr Magdalena Ziętek-Wielomska. Pan profesor Adam Wielomski. Fundacja Provita Bona, można książki nabyć na stoisku. Można też oczywiście spotkać Państwa w internecie, tworząc, chociażby wchodząc na podcast, który Państwo tworzą. Gratuluję też tego działania w przestrzeni internetu. Pan profesor Gracjan Cimek. Tutaj również odsyłam do internetu, do wielu rozmów, które można odsłuchać, zobaczyć, pogłębić ten temat. Też zachęcam do korzystania z obecności pana profesora, czy chociaż można książkę tutaj zakupić pana w trakcie spotkania?
Moja książka jest do ściągnięcia na ResearchGate, podstawowe problemy do globalizacji, mogę sobie ściągnąć inne materiały.
Tak więc zachęcam. No i pan Radosław Pyfel. Wielu z Państwa obecnych śledzi właśnie podcast pana Radosława. Książka, która jest najnowsza z wydania tutaj właśnie razem z Łukaszem Warzechą, tytuł Koniec Starego Świata, jak również Czy Zachód Przegrał. Te książki do nabycia tutaj na stoisku, możliwość rozmowy w kuluarach, możliwość podpisu książek, zdjęcia pamiątkowego. To wszystko jeszcze jest tutaj oczywiście dzisiaj możliwe. Damian Szmagliński prowadził ten panel, bardzo mi miło. Jestem liderem społeczności Odbudowanych Kreatywnych Katolików. Zapraszam Państwa również na kanał YouTube'owy Odbudowani, gdzie tworzymy przestrzeń dla ludzi myślących w tym właśnie duchu chrześcijańskim i też prowadzimy spotkania stacjonarne co jakiś czas, głównie z mężczyznami, po to, żeby podnosić tożsamość mężczyzny. Widzimy, jakie to ważne. Mąż, ojciec, chrześcijanin, żeby uświadamiać facetów, jaką rolę mają do odegrania w tym świecie, nie tylko na przestrzeni zawodowej, bo my często, panowie, wiemy o czym, z kim pogadać, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, ale nie bardzo wiemy, jeśli chodzi o to, co tam w sercu się dzieje, z kim porozmawiać i tworzymy taką przestrzeń, a poza tym też chcemy być w relacji ze sobą, tworząc różne mniejsze, większe przedsiębiorstwa, żeby ten efekt synergii wytwarzać, bo to ze wszechmiar ważne, łączyć te nasze dary i talenty i działać właśnie razem do jednej bramki, bo nasze hasło przyświeca: razem możemy więcej. I tego Państwu życzę, żebyśmy razem grali do jednej bramki jako Polacy, bo naprawdę siła w narodzie jest przeogromna. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo.